řeči dzieciom
misji.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Grupy Misyjnej. Również serdecznie witam naszych kochanych radiosłuchaczy i wszystkich tych, którzy interesują się misjami. Pragnę tylko przypomnieć, że nasza Grupa Misyjna spotyka się w Szkole Podstawowej nr 18 imieniem Książąt Raciborskich w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej. Książę Henryku, cieszę się, że kolejny raz przybyłeś do nas. Jak sam widzisz, Twoja wizyta jest ogromną radością dla naszej grupy. Dzieci mają jeszcze wiele pytań, które nie zdążyły zadać na ostatnim spotkaniu ze względu na brak czasu. Mamy nadzieję, że dziś uda nam się zrealizować ich oczekiwanie.
Alabado sea Jesu Cristo, ahora y por siempre.
Książę Henryku, bardzo głęboko pozostały nam w pamięci te wspomnienia z peruwiańskiej rzeczywistości, które podzieliłeś z nami na ostatnim spotkaniu. Dzieci z Peru, ludzie tam mieszkający, nigdy nie pozostaną nam obojętni. Szczególnie ci, którzy doświadczyli jakichkolwiek bolesnych zranień, którzy cierpią głód, różne choroby, muszą pracować od najmłodszych lat i nie mogą jak nasze dzieci chodzić do szkoły się uczyć. Będziemy modlili się o to, aby każde dziecko żyjące w XXI wieku mogło mieć rodziców, dach nad głową, jedzenie oraz będziemy prosić o to, by wszystkie dzieci, podobnie jak nasze, mogły chodzić do szkoły i zdobywać potrzebną wiedzę do codziennego życia.
Czy są też ludzie innych narodowości? Jakim posługują się tam językiem i w jakich mieszkają warunkach?
Te warunki życia są różne. W mieście można powiedzieć, że Lima jest taką stolicą światową. Warunki są jak w Europie, ale w mieście, w tych, powiedzmy, bogatych dzielnicach, bo też są tak zwane pueblo jóvenes, nowe osiedla, które powstają, gdzie nie ma ani wody, ani światła. I czasami tam po prostu się mieszka w takich warunkach, no, bardzo prymitywnych. Te domki są sklecone albo z tektury, albo z liści bananowca. Ściany są zrobione, splecione z sitowia. Inne warunki są na wsi. Te warunki są bardzo prymitywne i życie jest bardzo, bardzo biedne. Ta wieś też różni się jeszcze, czy to jest na wybrzeżu, czy w dżungli, czy w górach. Peru się mówi językiem hiszpańskim, także wielu, szczególnie w górach, mówi w keczua, a na granicy Boliwii, Peru, także mówi się w aymara. Oprócz tego w Peru mieszka wielu emigrantów. Była emigracja, ludzie, którzy przybywali z Chin. I wiecie, na czym Chińczycy się dorobili? Oprócz tego, że byli pracowici. W XIX wieku Peru słynęło z guano. Na wybrzeżu, na wysepkach, na wybrzeżu oceanu żyło mnóstwo ptaków i ptaki tam zostawiały swoje odchody. Po czasie te odchody dojrzewały i stały się kapitalnym nawozem. Nie sztucznym, ale naturalnym. Dzisiaj z wielu krajów Europy, gdzie są prowadzone agrokultura, uprawia zioła, czasami na przykład, żeby te zioła miały swoją wartość, ta ziemia musi być urzeźniana nie sztucznymi nawozami, nie chemią, ale naturalnymi. I tam właśnie to guano się importuje z Peru. I się nie chciał tym zająć. To jest, no, brudna praca. A Chińczycy na tym się dorobili, dosłownie dorobili się majątków. Także, słuchajcie, mamy dużą kolonię, która przybyła z Japonii. I także wielu ludzi, którzy przybyli z Afryki, byli niewolnikami. Pracowali na wybrzeżu, na plantacjach bawełny, ryżu czy trzciny, szczególnie cukrowej. Oczywiście dużo jest ludzi z Europy, szczególnie Hiszpanów, która tam jest nazywana Madre Patria, czyli ojczyzna matka Hiszpania jest nazywana. No i także są Amerykanie, Anglicy, Niemcy. No i oczywiście nie może zabraknąć kogo? Polaków, tak. Też Polacy mieszkają w Peru i mają też dla swojej nowej ojczyzny wiele, wiele zasług.
Wzdłuż wybrzeża ciągnie się, tak czytamy na stronie internetowej, wąski pas nizinny, który często nawiedzają trzęsienia ziemi. Tam spotyka się charakterystyczną mgłę zwaną garua, której występowanie jest związane z prądem peruwiańskim. Czy ksiądz tam był i widział to wyjątkowe zjawisko?
Kiedy przybyliśmy do Peru na początku, pamiętam, przylecieliśmy 6 października, 12 października rozpoczęliśmy w Limie kurs językowy. I akurat w tym czasie ta garua akurat się kończyła. Jak później pracowałem już w górach, co jakiś czas musieliśmy zjeżdżać do Limy, co parę miesięcy, żeby załatwić czy nasze dokumenty, czy zrobić jakieś większe zakupy, kupić potrzebne rzeczy dla misji i tak dalej. Czy nawet, przed Bożym Narodzeniem, żeby kupić zabawki na Mercado Central, na takim prawie na targowisku, tak? Kupić tańsze zabawki, większą ilość, to myśmy zjeżdżali do Limy i wtedy rzeczywiście byliśmy świadkami tej garuły. To jest taki nieprzyjemny, drobny deszczyk, który po prostu przenika brania i dosłownie masz wrażenie, że przenika także pod skóry. Robi się człowiekowi zimno. I to, co powiedzieliście o tych częściach ziemi, to jest prawda, bo tam akurat w tym miejscu jest miejscowość Nazca, tam jest także płyta Nazca i tam pod płytę kontynentalną co jakiś czas wsuwa się właśnie ta płyta Nazca. I właśnie to tarcie tych wielkich płyt, to są straszne, słuchajcie, masy ziemi, ta straszna siła, dochodzi do trzęsień ziemi. Czasami rzeczywiście bardzo tragicznych. Od maja do października zazwyczaj ziemia się trzęsie i oni się boją, kiedy w ciągu roku nie ma tych małych wstrząsów. Gdyż te małe wstrząsy rozładowują te wielkie napięcia. Kiedy ich nie ma, to znaczy, że zbliża się wielkie trzęsienie ziemi. A ludzi ostrzec bardzo ciężko. I dlatego, jeżeli by coś takiego się wydarzyło, najprawdopodobniej wielu ludzi by...
Nizinę nadmorską przecina kilkadziesiąt rzek. Tylko 10 z nich wpada do morza. Pozostałe są rzekami okresowymi lub giną w piaskach pustynnych. Proszę nam powiedzieć coś o rzekach Peru oraz o piaskach pustynnych.
No przede wszystkim przez Peru przepływa największa rzeka świata, Amazonka, ze swoim dorzeczem. Naprawdę, słuchajcie, akurat moi przyjaciele, księża pracowali nad Amazonką, miałem okazję tam być. Są miejsca, gdzie dosłownie nie widać drugiego brzegu. Ale powiedziałaś o tych rzekach na wybrzeżu. Rzeczywiście te rzeki nabierają życia, wiecie kiedy? Kiedy w górach pada deszcz. W górach pada deszcz, to wtedy to są strasznie niebezpieczne rzeki. Myśmy w parafii tam mieli niedaleko też taką rzekę, ale to była taka rzeka przez cały rok. Ale szczególnie w porze deszczowej była bardzo, bardzo niebezpieczna i przejeżdżać przez most i tak dalej, słyszało się ten huk tej pędzącej wody, która się ociera, która przetacza nawet potężne głazy. To słuchajcie, no to były wrażenia takie jednorazowe. Ale też muszę powiedzieć, tu powiedziałaś, zauważyłaś, że te rzeki wysychają. Ciekawa sprawa jest, dział wodny w Ameryce Południowej, że bodajże 80 km od wybrzeża Pacyfiku, to jest bardzo niewiele, już rzeki nie spływają do Pacyfiku, ale na drugą stronę kontynentu. Amazonka je zabiera i po prostu z Amazonką spływają już do Oceanu Atlantyckiego. To jest ciekawa sprawa, to jest taki fenomen. Bodajże 80 km, te rzeki, które są w tym promieniu od wybrzeża Pacyfiku, one spływają już do Pacyfiku.
Andy to góry fałdowe znajdujące się w Ameryce Południowej na terenie Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru, Boliwii, Chile, Argentyny i Peru. Góry ciągną się wzdłuż Oceanu Spokojnego, od Zatoki Paria na północy po ziemię ognistą na południu, na przestrzeni ponad 9000 km, co sprawia, że jest to najdłuższy łańcuch górski na Ziemi. Szerokość Andów wynosi 200 do 800 km. Proszę nam coś opowiedzieć o tych górach.
Ja wam mogę powiedzieć o tych naszych Andach centralnych, w których mieszkali. Mieszkaliśmy na wysokości 3300 metrów nad poziomem morza. Wioski, najwyższe nasze wioski były powyżej 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, a jadąc do tych wiosek czasami przekraczaliśmy wysokość 4300 metrów nad poziomem morza, także czasami to było coś pięknego. Wyobraźcie sobie, kiedyś wyruszyłem dosyć wcześnie rano do mojej dalekiej parafii, żeby tam wieczorem zajechać, bo wcześniej rano, o 3 w nocy wyjechałem i taki efekt był, słońce miało wschodzić i wyobraźcie sobie, że jadę gdzieś na wysokości 4300 metrów, taką polną drogą, to była pora sucha, za mną kurz, porze deszczowej błoto i wyobraźcie sobie, tam wschodzi słońce, ta droga, nade mną jasno niebieskie, piękne niebo, a obok w dole jak gdyby ocean mleka, mgła, wszystko zatopione we mgle i ty po prostu nad tą mgłą jesteś między tą mgłą i niebem i jedziesz sobie, no coś pięknego.
Proszę nam powiedzieć, czy można mieszkać w tak wysokich górach oraz jaka komunikacja jest tam możliwa?
Peru jest bardzo duże, mówiąc o komunikacji, i są bardzo dobre połączenia lotnicze. Także autobusy przemierzają Peru od miasta do miasta, także takie busiki 9-osobowe, ale drogi no, nie są asfaltowe, oprócz paru dróg. Także podróżowanie autobusem może być bardzo niebezpieczne. Wielu też ludzi ma swój prywatny transport, szczególnie w mieście. Ludzie mieszkają wysoko Andach w Peru. Wyobraźcie sobie też, że Peruwiańczycy, w ogóle Pan Bóg, natura matka ich wyposażyła, żeby tam mieszkać wysoko w górach. Mają powiększoną klatkę piersiową, są tacy mniejsi, powiększona klatka piersiowa, większe płuca i większe serce. Dla nas, Europejczyków, to może być problem, bo co się okazuje, na skutek wysokości ciśnienia gęstnieje krew. Grozi to może czy udarem, czy wylewem i dlatego dobrze jest w naszym wypadku jeść aspirynę albo co jakiś czas zjeżdżać na niższe wysokości, aby po prostu ten krew rozrzedzić, aby po prostu nie chorować. Jest skazane co jakiś czas, co ileś tam tygodni. Chociaż praca wiele razy na to nie pozwalała, dlatego została nam tylko aspiryna.
Czy ksiądz chodził w celach turystycznych po tych jakże wysokich górach? Oraz czy zdobył ksiądz jakiś szczyt?
Słuchajcie, tam szczytów było bardzo dużo dookoła i miałem taką satysfakcję, że jak tam gdzieś byłem w parafii i tak popatrzyłem, wyobraź sobie moja parafia, nie? Popatrzę, hen, wszystko co było widać było moje, przede mną, za mną było moje, moja parafia, w prawo moje i w lewo także było moje, nie? I te wioski rozsiane na górach, ale tam ludzie nie chodzą dla przyjemności po górach, tak jak u nas, nie ma szlaku turystycznego, po prostu... Trzeba chodzić, żeby dojść z wioski, dostać, jeżeli nie ma drogi, dostać się do głównej drogi, aby później dostać się do miasta, czy gdzieś na targ, żeby można było zrobić zakupy i tak dalej. Ten dzieci chodzą do szkoły. Gdzie to jest możliwe, gdzie jest droga, tam po prostu te busiki dowożą. Gdzie to nie jest możliwe, się idzie po prostu pieszo, bo jeszcze wyobraźcie sobie, są wiszące mosty. Nie ma takich normalnych mostów, nie? Są wiszące mosty, człowiek idzie, ten most się tak z tobą się kołysze. Nie? Ciekawe, to jest też wrażenie.
Jeszcze raz, księże Henryku, bardzo Ci dziękujemy za to, że przyjechałeś do nas. Myślę, że to wszystko, co w nas zasiałeś, będzie kiełkowało. Na pewno swoją modlitwą będziemy wspierali to dzieło, które Ty rozpocząłeś, inni kontynuują. I także będziemy się modlić za ludzi tam mieszkających. Natomiast w dzisiejszej audycji wystąpili
Anna Nowodworska,
Ola Błaszczok,
Magdalena Mosek,
Elżbieta Bartoszewska,
Małgorzata Zamojska
z grupy misyjnej działającej w Szkole Podstawowej nr 18 w Bracie Bożu na terenie parafii Matki Bożej. A gościem naszej audycji jest ksiądz Henryk Pocześniok, misjonarz z Peru. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Bracie Bożu.
I może jeszcze na koniec poprosimy o modlitwę w języku hiszpańskim. Zdrowaś Mario.
Bóg zapłać. Ja Wam dziękuję za Waszą modlitwę, Waszą obecność, za Wasz entuzjazm, bo naprawdę na misjach są piękne momenty, ale też są trudne momenty. To nie jest tak, że Ty przyjeżdżasz, ludzie na Ciebie czekają. Czasami Ty przyjeżdżasz i nikt nie czeka. Czasami zmęczenie, czasami godziny pieszo, w samochodzie, w samotności, czasami także niezrozumienie, obojętność. Dlatego za tę modlitwę, o tę modlitwę w intencji misjonarzy chciałem prosić i już teraz dziękuję, bo Pan Bóg błogosławi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Bóg zapłać.
Audycję przygotowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka, misjonarka Maryi.